jakiś czas temu. Tomek mnie zapytał, czy po latach, kiedy człowiek staje za kazalnicą, czy już tak czuje się swobodnie, nie stresuje się. Dzisiaj mam wrażenie, jakbym tu pierwszy raz stał, ręce mi drżą. I czasami dobrze uświadomić sobie, że to nie jakaś zabawa w kościółek, jaką mamy, robimy sobie. W jednym miejscu jest napisane w Biblii, że stoimy w miejscu Chrystusowym. I wiecie, sobie myślę tak, jeżeli to jest odpowiedzialność stanąć przed dziećmi w pierwszej klasie szkoły podstawowej albo średniej, albo na wyższej uczelni, to jeżeli mamy stanąć w miejscu Chrystusowym i wziąć odpowiedzialność za to, o czym jest życie Kościoła, albo wziąć odpowiedzialność za to, że Kościół się nie stał tym, co powinien się stać, bo my nie byliśmy tym, czym powinniśmy byli być. To z jednej strony stawia mnie do pionu, z drugiej strony powoduje taki, no niektórzy to nazywają takie święte drżenie, taką dobrze pojętą bojaźń, bo nie strach przed Bogiem. My się nie boimy kogoś, kto kocha nas najbardziej, jak można kogokolwiek kochać. Ale jest w naszych sercach bojaźń Boża, dlatego że stajemy przed kimś, kto jest nieskończenie święty. Kto kocha nas bez granic. Kto oddał swoje życie za nas, żebyśmy nie błądzili i żebyśmy nie żyli byle jak, nie chodzili byle jak. A muszę powiedzieć, byle jakości w naszym życiu dzisiaj nie brakuje. Ekspertów co do duchowego życia dzisiaj nie brakuje. Dzisiaj ludzie, jak czegoś nie wiedzą, włączają internet, już wszystko wiedzą. Już często nie potrzebują starszych zborów, kogoś doświadczonego. Często mówią, ale ja wiem, co ty mi będziesz mówił, rozmawiamy na jakieś tematy, ja mam swój pogląd na ten temat. Wiecie, żyjemy w takim świecie, że na wiele tematów możemy mieć swój pogląd. Natomiast spróbujemy się nauczyć tego, że jeżeli za naszymi poglądami też idą nasze wybory, to też musimy pamiętać, że jeszcze pójdą nasze konsekwencje, nie? Ktoś mi może mówić 1000 razy, no, że w Anglii to trzeba lewą stroną jechać. A ja mówię, ale mi nikt nie będzie mówił. Ja chodziłem na prawo jazdy lata temu. Przejechałem miliony kilometrów. Był czas, że robiłem 100 tysięcy kilometrów rocznie. Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam jeździć. I mogę pojechać do Anglii i jechać, jak mi się podoba, ale muszę ponieść tego konsekwencji, nie? Czasami ktoś otwiera Biblię, coś przeczyta, zakłada, że wie, a jak założy, że gdyby czegoś nie wiedział, sprawdzi sobie w internecie i potem już wie. Dostałem takiego SMS-a w tym tygodniu. Nie chodzi mi w ogóle teraz o to, żeby kogokolwiek skrytykować, a już w ogóle poniżyć. Ale chcę, żebyśmy się nauczyli w naszym życiu tak chodzić, myśleć, żebyśmy nie musieli popełniać błędów, bo te błędy za nami się wloką i ciągną i czasami przynoszą straszne straty. Już mówiłem kiedyś, ale w środę też na grupie o tym mówiliśmy. Jak ktoś idzie pracować do banku, to mogliby go nauczyć i pokazać milion fałszywych banknotów. Tak wygląda ta fałszywka, tak wygląda ta fałszywka. Tak. I musiałby się uczyć do końca życia, bo fałszywki są ciągle nowe, nie? Jak ktoś idzie pracować do banku, dają mu prawdziwy banknot i uczą go tego banknotu. I on bierze taki banknot do ręki. Prawdziwy. Prawdziwy. Dostałem tego SMS-a. Przeczytam go. I temu, kto to napisał, nie wiem, kto to napisał, ale obiecałem, że odniosę się do tego dzisiaj przed kazaniem. Uwaga z dwukropkiem. Chrzest nie polega na zanurzeniu się w wodzie, ale na zanurzeniu się w Jezusie Chrystusie przez moc Ducha Świętego. Mateusz 2,8, Mateusz 3,11, Łukasz 3,16, Jan 1,33. Już wygląda dobrze, nie? Mocno umocowane w słowie to, co tu jest napisane. Jan chrzcił wodą. Jezus chrzci Duchem Świętym. Gdy Paweł spotkał uczniów Jana, zapytał ich, Dzieje Apostolskie 19,3, jaki chrzest przyjęliście? A oni odpowiedzieli, wodny chrzest Jana. Paweł im wyjaśnił, że to nie jest prawdziwy chrzest. Wtedy od Pawła przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa i Ducha Świętego, i Duch Święty na nich wstąpił. I pozdrawia nas Piotr, i my pozdrawiamy Piotra, który to napisał. I oczywiście jest napisane w Biblii, Jan chrzcił was wodą, a wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I sobie myślę, no mocno ten krótki SMS umocowany w słowie, podparty tekstami. Prawda czy fałsz? I od razu Duch Święty mówi, kiedy było wylanie Ducha Świętego? No w drugi rozdział Dziejów Apostolskich, tak? A potem ludzie się nawracają i jest napisane, i zostali ochrzczeni, włączeni w Kościół. No i mój rozmówca by powiedział, ochrzczeni Duchem Świętym. Idę dalej. Ósmy rozdział, dochodzimy do Etiopczyka. Filip głosił mu Ewangelię. Etiopczyk tą Ewangelię przyjmuje. I kiedy narodził się na nowo, i Filip nie ma wątpliwości co do tego, że narodził się na nowo, jadą, tam jest woda i Etiopczyk mówi, oto woda. Co na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? A Filip mówi, ale ty już jesteś ochrzczony. Tobie już woda jest niepotrzebna. Woda była potrzebna do Jana. Od Jana woda ci już jest niepotrzebna. Teraz jesteśmy chrzczeni Duchem Świętym. Niektórzy się uśmiechają, bo wiedzą, że to sam sobie to dopowiedziałem, bo tam jest zupełnie coś innego napisane. Ale muszę wiedzieć, muszę mieć ten oryginał ciągle w pamięci i czytam wiele tekstów Pisma Świętego, ale już w środku czuję, że coś jest nie tak. Szybko myślę, co w Biblii jest napisane. I Etiopczyk mówi do Filipa, oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony, jeżeli wierzysz całym sercem, możesz. I co robią? No tam jest wyraźnie napisane, co robią. Oni schodzą z wozu, oni wchodzą do wody i Etiopczyk zostaje ochrzczony w wodzie. A więc tam to pierwsze zdanie, że chrzest wodny nie jest potrzebny, czy jest błędem, to właśnie to zdanie jest błędem. Chrzest wodny jest potrzebny, jest Boży, jest biblijny. Jeżeli chcemy wiedzieć dokładnie, jak to się dzieje, to popatrzmy na Pana Jezusa. On wchodzi do wody i oczywiście to jest wtedy jeszcze chrzest Jana, ale kiedy wychodzi z wody, wiecie, co się dzieje? Duch Święty wstępuje na Niego. A więc chrzest wodny jest takim fizycznym pokazaniem tego, co dzieje się w świecie duchowym. I my musimy pamiętać, że chrześcijaństwo jest czymś duchowym, że my chodzimy w ciele, żyjemy w ciele, ale po nowozrodzeniu już nie staramy się myśleć w ciele. W Biblii jest napisane, że do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę. O Berejczykach jest napisane, że oni badali pisma. Jeżeli dostajesz takiego SMS-a albo wchodzisz na jakieś niewłaściwe kościoły w internecie i tam słyszysz takie rzeczy, musisz dobrze znać oryginał. Jeżeli nie znasz jeszcze dobrze oryginału, jesteś krótko wierzący, nie słuchaj byle czego. Dlatego, że diabeł chce nam zrobić sieczkę z mózgu. Diabeł przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. Diabeł jest ojcem kłamstwa, ale żeby dobrze wyglądało, to wiecie, co robi? Diabeł przybiera postać anioła światłości. Chodzi po naszych kaplicach. Krąży wokół nas wtedy, kiedy otwieramy Pismo Święte. I bądźmy ostrożni w tym, żeby tak łatwo i bez zastanowienia powiedzieć, ale ja wiem lepiej. Mi nikt nie będzie mówił. Była taka siostra w zborze, w którym byłem kiedyś. I ona cały czas walczyła, żebyśmy na koniec nabożeństwa zmawiali modlitwę Ojcze Nasz. No jak już słyszę ten zwrot, już mam problemy i jakieś ciarki na plecach. Kochani, my nie zmawiamy modlitwy. W ogóle dziś, nie powiedziałem jeszcze tego, dzisiaj mówimy o modlitwie, dzisiaj będziemy mówić o modlitwie. Modlitwa, o której wydaje nam się, że wiemy najwięcej, może lepiej by było dzisiaj mówić o pochwyceniu Kościoła, bo o tym mniej wiemy. Ludzie mają więcej pytań niż odpowiedzi. Kiedy ten Kościół będzie zabrany? Przed uciskiem, w czasie ucisku, po ucisku? A może bym się powinien zatroszczyć o to, czy ja w ogóle będę zabrany? Bo czy Kościół będzie zabrany wtedy, czy wtedy, a ja zostanę? To wielka szkoda i ból. Wiecie, jak wielu ludzi zostanie z tych, którzy się kłócili o to, czy przed, czy po? My musimy raczej zatroszczyć się o to, żebyśmy w ogóle zostali zabrani. Wiecie, modlitwa to taki temat w Kościele, o którym wielu ludzi myśli, że wszystko wiedzą. A popełniają takie błędy, że to się w głowie nie mieści. No i może nam się na pierwszy rzut oka wydawać, że to nasi przyjaciele z Kościoła Powszechnego, że to oni mają problem, nie? Jedziemy kiedyś z Milką samochodem. Włączyłem radio, może będą jakieś wiadomości. Włączyło się to najmocniejsze. Radio Maria. I tam ktoś mówi: zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą i tak dalej. Drugi raz. Trzeci raz, piąty raz, dziesiąty raz. I no, Mirce już ręce chodzą, jak mi dzisiaj. Mówi, kiedy to wyłączysz? Po kilku minutach coś się dzieje z naszym ciałem. No, nie da się tego słuchać. Wiecie, co wierzą nasi przyjaciele, którzy tak się modlą? Że przychodzą w modlitwie przed Święty Boży Tron i że coś się wydarzy. Nic się nie wydarzy. No dobrze, że Maria nie jest na tronie, tak jak niektórzy myślą, bo dawno by rzuciła kamień młyński na tą planetę i ta planeta by się rozpadła, bo tego się nie da słuchać. Więc już nie mówię o tym, co tam w tej modlitwie jest, ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Wiecie, że w 31 rozdziale przypowieści jest tam hymn o dzielnej kobiecie, tak? I to jest prawda? No to jest Biblia, czyli prawda, nie? Mąż mówi do swojej żony: dzielna kobieta, trudno o taką. Jej wartość przerasta, przekracza perły. Serce małżonka jej ufa. Ona mówi, świadcza dobro, a nie zło. I teraz sobie wyobraźcie, idę do kwiaciarni, kupuję piękną, największą różę z czerwoną wstążeczką. Przychodzę do mojej żony, patrzę jej w oczy i mówię tak: dzielna kobieta, trudno o taką. Jej wartość przekracza czy przerasta perły. I ona by się uśmiechnęła, ucieszyłaby się, że tak myślę. Ale mija 30 sekund i ja mówię: dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przekracza perły. I mija 30 sekund, a ja mówię: dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przekracza perły. A ona po piątym razie powiedziałaby tak: kochanie, płyta ci się zacięła? A ja mówię: dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przekracza perły, czy przerasta perły. Już nie pamiętam z wrażenia, co tam jest napisane. Po 15 minutach powiedziałaby: ty jesteś chory. Po pół godzinie powiedziałaby, no pół godziny by nie wytrzymała, ale w jakimś momencie powiedziałaby: idź się leczyć. A potem by powiedziała: dzwonię po karetkę. I w końcu by to zrobiła, nie? Aby byście się nie dziwili. Jest ktoś, kto by się dziwił? Ręka do góry. Dziękuję, nie widzę. Kto tak robi? Przecież nie robię czegoś... Ale bracie, no przecież to jest biblijna prawda. No bo że tam katolicy, jak nawet nie wierzymy w to niebowzięcie, które zostało ogłoszone 6 lat przed moim urodzeniem. A co 2000 lat? Nie zajmujemy się tamtym. W ogóle nam nie chodzi dzisiaj o to, żeby kogoś skrytykować. Dzisiaj chodzi nam o to, żebyśmy stanęli przed lustrem słowa i zastanowili się, co my robimy tak naprawdę przed Bogiem, czasami kiedy się modlimy. Czasami jest nabożeństwo i no, tydzień temu nasz przyjaciel Tomek Guńka był bardzo chory i myśmy się modlili: Panie Boże, uzdrów naszego brata, podnieś go, daj mu siły. Ale spróbujcie sobie wyobrazić, że na tym nabożeństwie, po mojej modlitwie modli się Tomek: Panie Boże, pobłogosław Tomka Guńkę. Potem Beata: Panie Boże, pobłogosław Tomka Guńkę. A Pan Bóg mówi: no dobra, ale to już było 2 razy. Nie musicie się powtarzać. Nie mam sklerozy, nie zapominam. Co jeszcze? No to jeszcze Danusie, bo mu usługuje i pomaga. No i modli się drugi, trzeci, piąty, jeszcze Danusie, jeszcze Danusie, jeszcze Danusie. A Pan mówi: ale płyta Wam się zacięła? Danusia już była. Co jeszcze? No to jeszcze Krzysia, bo tam jest z nimi i im pomaga. Wiecie, tak łatwo by nam się było pośmiać z ludzi, którzy popełniają błędy. Jeżeli ktoś w swoim życiu nie poznał Boga, to oczywiście my nie możemy się dziwić. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz krytykowali jakichś ludzi za to, co oni robią. Ale muszę dzisiaj dla siebie wiedzieć, czy to, co robię, to jest modlitwa? Czy to jakaś mantra, którą klepiemy, klepiemy, klepiemy? Wiecie, mantra ma to do siebie, że nikt nie myśli. Wiecie, że Pan Bóg jest istotą myślącą? Jeżeli ktokolwiek na tym świecie jest homo sapiens, to przede wszystkim Pan Bóg, a my to czasami homo sapiens, a czasami to nie wiadomo co. Ale my mamy uczyć się modlić. W ogóle mamy się uczyć, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Nie możemy chodzić stereotypami. No, robi córka krzyż na chlebie, bo matka tak robiła i babcia tak robiła. Ale czy to ma jakiś wymiar duchowy? Nie, moja mama tak robiła. A mama mówi, no ja tak robiłam, bo moja babcia tak robiła. Ale nie mam robić czegoś, bo robiła moja mama i bo robiła moja babcia. Biblia mówi, że nasza służba ma być rozumna. W tym modlitwa ma być rozumna. Gdzie modlitwa to nie jest sklepanie czegoś. My nie zmawiamy modlitwy. Ta siostra przekonywała mnie, żebyśmy zawsze na koniec nabożeństwa zmówili Ojcze. My nie zmawiamy modlitwy. My rozmawiamy z naszym przyjacielem. A z przyjacielem nie rozmawiamy tak. Mądra kobieta, trudno taką, jej wartość przez te perły, mądra kobieta. Z przyjacielem rozmawiamy z serca do serca. Z przyjacielem mówimy o rzeczach ważnych. My jak w zborze się spotykamy, to mówimy o rozwoju Bożego Królestwa. Jeżeli mamy gdzieś jechać, rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał ten wyjazd. Wczoraj ktoś od nas wyjeżdżał do Szczytnicy. Rozmawialiśmy o tym, jak pojadą, jak długo pojadą, jakie mają plany tam na miejscu. Biblia mówi, że Pan Bóg z Mojżeszem rozmawiał tak jak człowiek z człowiekiem, jak przyjaciel z przyjacielem. Wiecie, gdyby przyjaciele się spotykali i powtarzali sobie tą ciągle taką regułkę jakąś, to przyjaźń by się szybko skończyła. Wiecie, co mnie zdziwiło? No, Biblia to mnie w ostatnim czasie dziwi ciągle bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Uczniowie chodzą z Panem Jezusem, siedzą z Panem Jezusem, jedzą z Panem Jezusem, śmieją się z Panem Jezusem, spacerują z Panem Jezusem, spędzają z Nim całe dnie i spędzają z Nim wiele nocy. Wiedzą już o Nim tak dużo, że wydaje się, że nikt o Nim więcej wiedzieć nie może. I przychodzą z dziwną rzeczą kiedyś do Niego. Mówią, Panie, naucz nas się modlić. Co? No przecież modlimy się już razem tyle czasu. Panie, naucz nas się modlić. Tak, my zmawiamy modlitwę już jakiś czas. Pożyczamy te rzemyki modlitewne. Oni zrozumieli, że to, co wiedzieli do teraz o modlitwie, to ma się nijak do tego, czym modlitwa jest naprawdę. Pan Jezus im pokazywał, że to, co jest modlitwą w Jego zrozumieniu, to jest to coś, co przenosi góry, co może przesadzać drzewa bez użycia dźwiga, co powoduje, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Panie, naucz nas się modlić. I tam w nawiasie było dopisane, aby ta modlitwa była skuteczna. Żeby to nie było klepanie mantry, ale żeby to było coś, co coś powoduje, że rzeczy się dzieją, że Królestwo Boże rośnie i się rozszerza. Wiecie, już wiele razy mówiłem o tym, że kiedy się nawracałem, to byliśmy jakimś ułamkiem procenta ewangelicznie wierzących ludzi w tym kraju. Wiecie, co się zmieniło? Nazwy denominacji, tytuły duchownych w Kościele. Ale ten ułamek został dalej ułamkiem. Wiecie, myślę, że myśmy dzisiaj po tym nabożeństwie powinni stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, naucz nas się modlić. Jeżeli ktoś jest przelata w Kościele i dzisiaj musi, gdyby odrobinę pomyślał, powiedzieć: właściwie żadna moja modlitwa nie została wysłuchana. Słyszeliście kiedyś takie coś od wierzącego człowieka po 30 latach wiary? Słyszałem. Modlitwa to jest rozmowa z najbardziej życzliwą nam istotą we wszechświecie i ona nie może być parą, która się ulatnia. Ale ludzie zawsze mieli jakieś swoje wyobrażenie na temat tego, czym jest modlitwa, jak ona powinna wyglądać, gdzie ona powinna się odbywać, jakich powinniśmy używać słów. A Pan Jezus powiedział: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Że co? To obłudnicy też się modlą? Pan Jezus mówi: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. To jest taka myśl, że można się modlić, ale być jak obłudnik. Wiecie, na czym polega obłuda tych ludzi, o których Pan Jezus mówi? Gdyż oni lubią się modlić. My też lubimy się modlić. To dobrze chyba lubić się modlić. Ale tu jest napisane: oni lubią się modlić, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać ludziom, że się modlą, jak się modlą. Wiecie, czasami ludzie w zborze mówią tak: no ja się nie modlę głośno, bo ja nie potrafię się tak modlić jak Beata. No naszym szczęściem jest to, że nigdy nie słyszeliśmy modlitwy, jak w niebie się odbywa. Cieszę się, że nasz zespół nigdy nie słyszał, jak aniołowie śpiewają, albo jak gwiazdy poranne śpiewają, bo już by tu nigdy nie wyszli. Wpadliby w kompleksy na 1285 lat. Nie możemy myśleć cieleśnie. Do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę. Co to jest, że ja nie potrafię się modlić tak jak Zosia albo Franek? No, 1001 przykładów, które chciałem, ale chyba byśmy nie skończyli dzisiaj. Kiedy Anna, starotestamentowa Anna, cierpiała w swoim życiu, była bezdzietna. Dzisiaj tego nikt nie rozumie. Żadna kobieta dzisiaj nie zrozumie Żydówki tamtych czasów. To była hańba. Pamiętacie mamę Jana Chrzciciela? Co powiedziała? Bóg zdjął ze mnie moją hańbę. To była hańba dla każdej Żydówki nie mieć dzieci. A w przypadku mamy Samuela był jeszcze jeden problem. Że ta konkurentka, która miała dzieci, cały rok jej dokuczała, ale jak szli do świątyni, to jej 1000 razy dokuczała. I co? Nie wstydź ci? Ja nie wiem tak naprawdę, co ona tam mówiła. ale dokuczała jej, dokuczała. To był najgorszy czas w roku, kiedy trzeba było jechać do Jerozolimy. I ten czas świętowania przed Bogiem, to było wielkie święto. Oni tam, oprócz tego, że były niezwykłe nabożeństwa, niektórzy spotykali się tam tylko raz w roku. Jedli, świętowali, cieszyli się, wielbili Boga. Wszyscy byli szczęśliwi. Oprócz Anny. Ona chowała się po kątach i płakała. A Elkana mówi: Anno, nie znaczy dla ciebie więcej niż 10 synów? A Anna mówi: lubię cię. Ale to nie zmienia faktu, że moje serce płacze. Że jestem w Izraelu pod taką hańbą. A na tym święcie szczególnie, bo moja przeciwniczka dokucza mi najwięcej w tym czasie. Wiecie, że Anna nie zaczekała na modlitewne nabożeństwo? No czemu nie? Mogła zaczekać, aż wszyscy pójdą do świątyni i wtedy z wszystkimi głośno się pomodlić. Kiedy ona się modli, a Heli tego nie rozumie. Czemu Heli tego nie rozumiał? Bo nie było takich ludzi jak Anna. Może i dzisiaj niewiele takich ludzi jest jak Anna, którzy przychodzą w samotności przed Boże oblicze. I tam jest napisane, że ona swoją duszę wylała przed Panem. Jeżeli chcesz wylać swoją duszę przed Panem, to niedzielne nabożeństwo nie jest do tego okazją. Łamanie chleba nie jest do tego okazją. Ale bycie sam na sam z Bogiem jest do tego okazją. Wiecie, ona tam stoi albo klęczy. Nie pamiętam, czy tam w ogóle jest napisane co i jak. Ale jej wargi ledwo się poruszały. Heli myśli, że ona na tym wielkim święcie wypiła za dużo. Nawet jej zwraca uwagę: przyszłaś do świątyni, może wytrzeźwiejesz ze swojego upicia. A ona mówi: nic nie piła twoja służebnica, ale wołam z głębokości swojej goryczy. Jeżeli chcemy wylewać duszę przed Panem, tu jest napisane do tych ludzi, ja nie powiedziałem, to jest Mateusza 6 rozdział. Jak uczniowie chcą, żeby Pan Jezus nauczył ich się modlić, to Pan Jezus w różnych miejscach Pisma Świętego mówi do nas o tym, czym jest modlitwa i jak ona powinna wyglądać i kiedy na czym powinniśmy się koncentrować. Żebyśmy pamiętali, że kiedy jest łamanie chleba, to nie jest czas, żeby powiedzieć: Panie Jezu, pobłogosław moją żonę, moje dzieci, moją teściową, mojego szwagra, moją pracę, moje zarobki. A co, nie można się modlić o takie rzeczy? Tak, można się modlić o takie rzeczy. Powiem więcej. Trzeba się modlić o takie rzeczy. Dobrze się modlić o takie rzeczy. My mamy modlić się o swoją żonę, o swojego męża, o swoje dzieci, o swoją teściową, o swojego szwagra, o naszych sąsiadów. Wiecie, powinniśmy się tego nauczyć. Wsiadasz do samochodu, przejeżdżasz koło tego sąsiada. Panie, błogosław tego sąsiada. W Biblii tak jest napisane. Błogosławcie, nie przeklinajcie. Przejeżdżasz koło drugiego sąsiada. Panie Boże, błogosław i tego sąsiada, i kolejnego sąsiada, i tego. Ale łamanie chleba to nie jest czas, żeby się modlić o żonę, dzieci i teściową. To jest czas, żeby powiedzieć: Panie Jezu, ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale Ty swoją duszę za mnie położyłeś. Ty cierpiałeś za mnie na Golgocie. I to nie były tylko te cierpienia, o których ciągle ludzie mówią, bo kiedyś Mel Gibson to pokazał. My nie rozumiemy tego, co na Golgocie się wydarzyło, bo my ciągle myślimy o tych ranach, z których krew płynie. Tak, to było, tak Pan Jezus cierpiał, to go bolało. Ale to najstraszniejsze, co przeżył, to brud Twojego i mojego grzechu, który był na Nim. A Bóg nigdy nie strawi grzechu. Bóg nigdy nie zaakceptuje grzechu. I to cierpienie z powodu grzechu, który był na Nim, to było to największe cierpienie. I dlatego, kiedy łamiemy chleb, to nie jest czas, żeby modlić się o żonę, dzieci i teściową. To jest czas, żeby wielbić Pana. To jest czas, żeby dziękować Bogu za ten niezwykły dar zbawienia. Ale ty, gdy się modlisz, cały czas szósty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komory, zamknij drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, zanim go prosicie. Ale to, co my nie możemy powiedzieć? Tak, możemy powiedzieć. Ale nie możemy tego powtarzać jak mantry. Wiecie, czasami ja myślę, że ludzie sobie myślą tak, no Pan Bóg jest wielki, nie? To z tym się wszyscy zgadzają. No ale skoro Pan Bóg jest wielki, to ma wielkie uszy, to mu trzeba tam nakłaść, ile się zmieści w te uszy, żeby rzeczy się działy. A Pan Jezus mówi, że to nie na tym polega. Że to nie o to chodzi. Że modlitwa to jest rozmowa przyjaciela z przyjacielem. Że modlitwa to jest rozmowa dziecka z rodzicem, który go kocha do granic możliwości. Pan Jezus mówi, tak, ja to chcę usłyszeć, ale tak naprawdę ja to dawno wiem. Psalm mówi, jeszcze słowa nie ma na Twoim języku, Pan Bóg zna całe zdanie. Wiecie, co było największym moim szokiem w czasie przygotowania tego kazania? Bo my myślimy, cały czas nasze myślenie jest takie, że no, Pan Bóg ma uszy po to, żeby nas słuchać. No i trzeba dużo powiedzieć, żeby dużo się wydarzyło. Czytam pierwszą Księgę Królewską, rozdział 8. Najlepiej sobie popatrzcie, że tam jest naprawdę napisane to, co ja powiem. Jak to przeczytałem, wiecie, co to jest chochlik drukarski? Coś może być nie tak wydrukowane, jak było napisane, tak? Biorę inne tłumaczenie, bo może coś tam się wkradło. Ktoś źle przetłumaczył. Chcę to wiedzieć na pewno. Zanim to powiem, chcę to wiedzieć na pewno. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 8. 52 wiersz. Niechże wtedy Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twojego sługi. O, małe sprostowanie, Panie Jezu, Twoje uszy. Biorę drugie tłumaczenie, trzecie tłumaczenie. Wiecie, co tu jest napisane? Niechże wtedy Twoje oczy będą otwarte na moją modlitwę. I tytuł tego kazania brzmi Boże oczy otwarte na modlitwę. Całe życie myślałem, że to tylko Boże uszy. A to Boże oczy są zaangażowane. I kiedy przechodzimy rozdział dalej i Pan Bóg mówi, tam też będą moje oczy. Czy wiesz, że kiedy ty się modlisz, to Pan Bóg bardziej patrzy niż słucha. W Biblii jest napisane, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Oczywiście z wyjątkiem tej sytuacji, kiedy modli się grzesznik o nawrócenie. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, żyjesz w grzechu, rzeczy się nie dzieją. Pan Bóg patrzy na ciebie. Kiedy się modlisz, Pan Bóg patrzy na ciebie. Ja całe życie myślałem, że kiedyś modlę, to przede wszystkim Pan Bóg słucha. Tak, Pan Bóg też słyszy, ale On nie potrzebuje naszych słów. On słyszy zdanie, zanim je wypowiesz. Niechże wtedy twoje oczy będą otwarte. A kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby Pan Bóg nas nie tylko słuchał, ale też na nas patrzył, za modlitwa, która może być wysłuchana, to modlitwa, kiedy nasze słowa, myśli i czyny mówią to samo, wtedy nasze modlitwy mogą być wysłuchane. A Pan Bóg chce wysłuchać nasze modlitwy. Myśmy powinni wiedzieć, czy nasze modlitwy są wysłuchane. To wzbudza wiarę w naszym życiu, kiedy widzimy, że nasze modlitwy są wysłuchiwane. Wiecie, kiedyś bardzo często przyjeżdżałem obok takiego niechlubnego miejsca. To się zawsze nazywało dom publiczny, teraz ładnie agencja. I sobie myślę, no taka nasza mała Sodoma i Gomora. Widziałem dziewczyny, które stamtąd wychodziły, jak wyglądały. Byłem świadomy nieszczęść, które się dzieją, bo jeden znajomy mi taksówkarz mówi, kiedyś tam wiózł jakiegoś pana. W siatce miał zabawki, miał małe dzieci w domu, czyli miał młodą żonę w domu, ale jechał do domu publicznego. Taka mała Sodoma i Gomora naszych czasów. I tak jadę samochodem i sobie myślę, Panie Jezu, musicie serce boleć nad tym miejscem. Grzech zawsze boli Boga, bo z powodu grzechu Boży Syn umierał na krzyżu. Panie Boże, Ty możesz sprawić, że to miejsce zniknie z mapy świata. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Jechałem tam drugi raz, a życie kwitło. Ludzie grzeszyli, płacili pieniądze. I modlę się, Panie Jezu, to taka mała Sodoma i Gomora tych czasów. Ale Ty możesz sprawić, że to miejsce zniknie z mapy świata. Jeździłem tam wiele razy i wiele razy modliłem się o to. I nawet podzieliłem się tą myślą z jednym bratem. Kiedyś mi powiedział, widziałeś? Tam już się światła nie świecą. Ja rzeczywiście mam wrażenie, że tam nic się nie dzieje. No to teraz już tylko chwała Panu Jezusowi zostało i czekam, co będzie dalej. Może remont, może urlop, zmiana warty, cokolwiek. Mijają kolejne tygodnie. Nie wiem, jak długo to trwało. I pojawił się na tym budynku napis na sprzedaż. Mijają dni, tygodnie i miesiące. Wiecie, że tego budynku nikt nie kupił? Przyjechały buldożery i zburzyły do fundamentu. Wiecie, Pan Jezus powiedział, kiedy się modlicie, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, a bez wiary nie można się podobać Bogu. Jeżeli przychodzimy do Niego, to musimy wiedzieć, że On wszystko może, że jest Panem życia i śmierci. Musimy mieć w naszym życiu doświadczenie, że modlitwa to jest coś, co jest i co działa. Bo tak, kiedy zwykły człowiek w świecie zacznie logicznie myśleć, no to jest najbardziej dziwna rzecz, z jaką można się spotkać. Ty mówisz do powietrza i coś by się miało wydarzyć, ale my nie mówimy do powietrza. My mówimy do tego, który stworzył niebo i ziemię. Ale musimy pamiętać o tym, że mantra nigdy nie było normalnym życiem Kościoła. Że powtarzanie czegoś w nieskończoność to może nawet uwłaczać Bogu. Wiecie, że w Biblii jest napisane, że czyjaś modlitwa może mu być poczytana za grzech? No jak to? No myśmy myśleli do dzisiaj, że zawsze kiedy się modlimy, to Pan Bóg musi się cieszyć. No nic nie musi. W Biblii jest napisane, że modlitwa może być poczytana człowiekowi za grzech. I dlatego musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg nie jest głuchy, nie trzeba się drzeć. Niektórzy ludzie tak się drą, jakby Pan Bóg był gdzieś jeszcze co najmniej za Marsem albo jeszcze dalej. A Biblia mówi, że Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Kiedyś jeden człowiek, kiedy się modlił, tak się wydzierał strasznie. A inny, mój przyjaciel, mówi do niego, ty podejdź trochę bliżej do Boga, nie będziesz musiał się tak drzeć, nie? Wiecie, musimy wiedzieć, że kiedy rozmawiamy z Bogiem, to rozmawiamy z naszym przyjacielem, z naszym dobrym Ojcem w niebie. Że czasami... Kiedyś jedna moja znajoma powiedziała do męża, ty jak się modlisz przed obiadem, to zawsze musi zupa wystygnąć. Ja sobie myślę, gdybym miał, jest dobry obiad, to mojej żonie wystarczy powiedzieć, pyszny ten obiad. Nie muszę przez godzinę mówić, wiesz, jak tak patrzyłem, jak wziąłeś tą marchewkę, jak ją obrałaś, jak pokroiłaś, jak włożyłaś do tego garnka. No byłoby z tym jak dzielna kobieta, nie? Ale kiedy naprawdę z serca powiem, smakowało mi. Wystarczy. Wiecie, musimy się nauczyć, że mamy najlepszego przyjaciela w niebie, że mamy Ojca, który nas kocha. Czasami mu wystarczy, kiedy się uśmiechniemy. Że modlitwa to nie jest tylko wtedy, kiedy klęczysz na kolanach. Czytamy, że Hiskiasz, kiedy miał problem, już był w łóżku. Odwrócił się do ściany i mówi, Boże, Ty wiesz i widzisz. My nic nie możemy, a Ty możesz wszystko i to wystarczy. Bardziej potrzebujemy tego, żeby nasze serca mówiły. Niech tam, gdzie się będziemy modlić, będą zwrócone Boże oczy. Tam będą też moje oczy i moje serce przez wszystkie dni. I to jest to, czego Wam i sobie i wszystkim, którzy słuchają, życzę. Żeby tam, gdzie się modlimy, żeby było Boże serce. Żeby tam, gdzie się modlimy, żeby było Boże oczy. Żebyśmy też pamiętali, że tam są Boże oczy. Że nie możemy żyć byle jak, modlić się i myśleć, że Pan Bóg jest zobowiązany, żeby wysłuchać, bo myśmy na to przeznaczyli 32 minuty. Pan Bóg jest naszym przyjacielem. Pan Bóg słyszy to, co mówi nasze serce. Jeszcze nie ma słowa na Twoim języku, a Bóg zna całe zdanie. Gdzie uczniowie po tym, jak spędzili jakiś czas z Panem Jezusem, zobaczyli, że jest inny niż wszyscy nauczyciele, których znali do tej pory, to powiedzieli, Panie, naucz nas się modlić. Ostatnio sam się modlę taką modlitwą. Tak, wiem, Panie Jezu, że ja to widziałem. Widziałem dzieci, które miały się nie urodzić. Widziałem dusze zbawione. Widziałem agencje, które były zamykane. Wiele różnych rzeczy widziałem. Ale to, nad czym płacze moje serce, to jest to, że jeżeli chodzi o ilość zbawionych ludzi w naszym kraju, to jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy, jak się nawracałem. Tak, dzięki łasce Bożej mieliśmy wpływ na to, że kilka zborów powstało, ale to tak niewiele. Dlatego tak modlimy się o tą Szczytnicę, żeby tam powstał kolejny zbór, i żeby powstawały kolejne. Żeby ludzie w tych miastach, gdzie nie ma ani jednej ewangelicznej wspólnoty, a takich jest mnóstwo w naszym kraju, żeby mogli mieć swoje zbory, żeby mogli mieć swoje nauczanie, żeby nie musieli korzystać tylko z nabożeństw internetowych. Tak, dzięki Panu Jezusowi za nabożeństwa internetowe. Cieszę się z każdego człowieka, który został ubłogosławiony. Ale jeszcze bardziej się cieszę z tego, że przez ten cały dziwny rok myśmy w taki sposób, znając się, spotykając się, rozmawiając, a nie tylko oglądając zdjęcia w internecie, mogli spędzać ze sobą czas, błogosławić sobie nawzajem, życzyć sobie nawzajem wszystkiego najlepszego. Cieszę się bardzo, że jesteśmy w takim miejscu. Cieszę się bardzo, że jesteśmy w takim zborze, że Pan Bóg dał nam tyle łaski, też mądrości w niektórych sytuacjach. Chwała Panu Jezusowi. Amen.